Oskarżeni w białych kołnierzykach. Pozdrowienia z Ostrołęki. Kilka minut po szóstej doktor Urszula Ludwikowska ubiera się do pracy. Już nakarmiła psy, wyprowadziła samochód. W szpitalu psychiatrycznym w Tworkach, gdzie od lat jest ordynatorem, będzie o siódmej. Z Pruszkowa to tylko kilkanaście minut jazdy. Słyszy długi, natarczywy dzwonek do drzwi. Lekarka mieszka sama w willi po rodzicach. Dwukrotnie została okradziona. Podchodzi więc z psami do parkanu, stoją tam dwaj mężczyźni, pokazują jej legitymację CBŚ. Są po cywilnemu, ale mają nakaz przeszukania domu. Pani doktor, ciągle w płaszczu, narzuconym na ramiona, bezradnie patrzy, jak cudze ręce przekopują szuflady z osobistymi rzeczami, wybebeszają zabytkowe już szafy jej przedwojennie urządzonego rodzinnego domu. I oto pokazuje się w dziennym świetle wciśnięta kiedyś przez nią w kąt jarmarczna ozdoba. Plastikowa kiść winogron. Doktor jest zaskoczona, że coś tak kiczowatego może zainteresować funkcjonariuszy. Wyjaśnia, że dostała przed laty od wdzięcznej rodziny pacjenta. Szkaradzieństwo, ale nie chciała odmową robić przykrości prostym ludziom. Przeszukujący rezygnują z dalszej rewizji. Winogrono, pokwitowane przez właścicielkę, pakują do aktówki. Już wychodząc, dostrzegają w holu drewnianą szkatułkę. Ta też jest zarekwirowana. Doktor nawet nie pyta dlaczego. Pani pojedzie z nami do szpitala w Tworkach. Mówią do lekarki. Może ja wsiądę do swojego samochodu, bo czym po południu wrócę do domu? Proponuje praktyczne rozwiązanie ordynator. Funkcjonariusze wymieniają porozumiewawcze uśmiechy i otwierają przed kobietą drzwi swojego pojazdu. W szpitalu kolejna rewizja jej biurka. Nie ma tam nic godnego uwagi policjantów i po dwóch godzinach doktor Ludwikowska słyszy, że jest aresztowana. Pojadą do Ostrołęki. Dlaczego? Dziwi się ordynator. Nigdy nie byłam w tej miejscowości. Ale nie usłyszy odpowiedzi. Na korytarzu Ostrołęckiej Komendy Policji pani doktor widzi prowadzonego przez funkcjonariuszy kolegę z pracy, też psychiatrę, Andrzeja Szaniawskiego. Godziny później dowie się, że oboje są aresztowani pod zarzutem wystawienia przed sześcioma laty nieprawdziwych opinii sądowo-psychiatrycznych mafijnemu przestępcy Stanisławowi G. z Ostrołęki. Został on skazany w 1999 roku na 8 lat więzienia za spowodowanie popijanemu wypadku samochodowego, w którym zginęło dwóch mężczyzn. G. zamiast do więzienia trafił na leczenie do szpitala psychiatrycznego w Tworkach. Tam ordynator, która jest biegłym sądowym, miała wspólnie z doktorem Szaniawskim stwierdzić, że stan zdrowia Stanisława G. nie pozwala na razie skazanemu na odbywanie kary. Za sfałszowaną opinię Andrzej Szaniawski wziął 2000 zł, a Urszula Ludwikowska antyk w kształcie kiści winogron i szkatułkę. Przesłuchiwana lekarka ani przez chwilę nie ukrywa, że od żony Stanisława G., notabene żadnego tam mafioza, zwykłego piekarza, dostała dowód wdzięczności w postaci owej tandetnej ozdoby. Zaprzecza natomiast oskarżeniu o wydanie dla sądu nieprawdziwej diagnozy psychiatrycznej. Doktor Andrzej Szaniawski również odrzuca posądzenie go o branie łapówki. Nie tylko zamknięci w areszcie lekarze, ale nawet ich adwokaci nie mają dostępu do prokuratorskich akt. Oskarżyciel tłumaczy to dobrem śledztwa, bo sprawa jest rozwojowa. Właśnie przygotowuje komunikat dla mediów. Jest marzec 2006 roku. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga ogłasza, że w Ostrołęce działa mafijna ośmiornica, której macki sięgają lekarzy i sędziów. Sprawa ma gigantyczne rozmiary. To, co odkryto, przeraziło nawet doświadczonych policjantów. Na razie prowadzone jest śledztwo w stosunku do 40 osób, ale to dopiero początek afery. Pierwsza zatrzymana, Maria K., kierowniczka sekretariatu Wydziału Penitencjarnego w Ostrołęckim Sądzie Okręgowym, została przekupiona za załatwienie Stanisławowi G. przerwy w odbywaniu kary. Gangstera kosztowało to połówkę świniaka. Kolejnym przestępcą w korupcyjnym łańcuszku jest ostrołęcka sędzia Aleksandra S., 26 lat w zawodzie, w tym na stanowisku prezesa, za łapówkę 22 tysiące złotych orzekała na korzyść gangstera. Prokurator właśnie wystąpił o uchylenie jej immunitetu sędziowskiego. Dziennikarze nie mają dostępu do akt, bo sprawa jest rozwojowa, ale prokurator Wojciech Zdanowski z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga chętnie odpowiada na ich pytania. Jego wersja odbiega od tłumaczeń sędzi S. Kobieta przyznaje, że we wrześniu 2000 roku wpuściła do domu byłą salową Bożenę B. i jej konkubenta. Przyszli rzekomo po poradę lekarską do jej męża. Gdy zorientowała się, że cel wizyty jest inny, Zaczęli ją namawiać, aby załatwiła odroczenie kary więzienia dla ich znajomego Stanisława G., pokazała intruzom drzwi. Sędzia wyjaśnia, że nie mogła wziąć pieniędzy za coś, na co nie miała wpływu, nie orzekała bowiem w tej sprawie. Uczestniczyła natomiast w posiedzeniu dotyczącym prośby skazanego o ułaskawienie. Sąd wówczas odrzucił ten wniosek. O ile z aresztowaniem Aleksandry S. są pewne problemy, postępowanie zmierzające do uchylenia chroniącego ją immunitetu przedłuża się, to od razu udaje się wsadzić za kraty jej męża, doktora Jerzego S. Korupcja w sądzie nie byłaby możliwa bez podkładek, które tworzyli lekarze, twierdzi ze szklanego ekranu szef prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Trudnili się tym psychiatrzy, dwoje biegłych sądowych z Tworek, trzech z Ostrołęki, aresztowanych pod zarzutem fałszowania dokumentacji służącej do wyłudzania rent z ZUS i psycholog ze szpitala w Łukowie. Tworzyli wsteczne fikcyjne historie choroby i z taką dokumentacją wysyłali pacjentów do szpitali. Razem z lekarzami zatrzymane są trzy osoby, które za pomoc w załatwieniu renty zapłaciły łapówki. W tym wątku, zapowiada prokurator, w najbliższych dniach należy się spodziewać aresztowania kolejnych podejrzanych, bo prawdziwa bomba dopiero wybuchnie. Na razie dotknęliśmy wierzchołka góry lodowej. Z powodu rozmiarów mafijnej ośmiornicy, jej licznych odnóg, wątek wyłudzania rent z ZUS został wyłączony do osobnego śledztwa. Póki co wnioskiem o odebranie immunitetu oskarżonym o korupcję sędziom zajmują się sądy dyscyplinarne różnych instancji. Sąd dyscyplinarny w Łodzi uchyla sędzi S. immunitet. Jej zażalenie na tę decyzję wpływa do Sądu Najwyższego. Prokurator jest pewien wygranej, bo wystraszeni aferą w środowisku w togach ostrołęccy adwokaci jeden po drugim odmawiają występowania w obronie napiętnowanej sędzi. Pełnomocnictwo przyjmuje dopiero koleżanka z pracy Aleksandry S., sędzia Marzena Piekarska-Drążek. I nie wycofuje się, choć tuż przed rozprawą w Sądzie Najwyższym dostała propozycję objęcia stanowiska prezesa Sądu Okręgowego. Dano jej do zrozumienia, że z nominacji nici, jeśli podejmie się obrony S. Na rozprawie opisuje metody śledczych wobec świadków, groźby aresztu lub obietnice łagodnych wyroków w zamian za mówienie na sędziów. Ostatnie pytanie w mowie obrończej wygłoszone przed Sądem Najwyższym brzmi: czy zapotrzebowanie na afery i awanse zwyciężyło ze zwykłą ludzką uczciwością? Sędzia zachowuje immunitet. Uzasadnienie decyzji Sądu Najwyższego w sprawie Aleksandry S. jest ostre, kwestionujące zawodowe przygotowanie prokuratora. Prawnik, zanim postawiłby zarzut przyjęcia łapówki, zadałby sobie pytanie, dlaczego ktoś mówi o niej po 5 czy 6 latach. Skonfrontowałby słowa świadków, ludzi karanych z dokumentami sądowymi, z których nie wynika, żeby Barbara S., ale też inni sędziowie, wydała jakąś korzystną, związaną z łapówką decyzję procesową. Zeznania pomawiających ją sędziów z Ostrołęki są niewiarygodne i interesowne. Łapówki nie było. Obecny na rozprawie profesor Andrzej Rzepliński z Fundacji Helsińskiej jest zdania, że prokurator w ogóle nie powinien występować z tą sprawą. Immunitetu nie traci też sędzia Ryszard W., w którego sprawie prokurator również przegrał w Sądzie Najwyższym. Okazało się, że służby śledcze posunęły się do sfałszowania opinii kryminalistycznej, na której potem opierał się prokurator. Ekspertyza dotyczyła kasety z nagraną rozmową byłej salowej Bożeny B. z Marią K., kierowniczką sekretariatu w Ostrołęckim Sądzie Okręgowym, wkrótce pierwszą aresztowaną. Nagranie odsłuchał i zaprotokołował biegły ekspert, ale oficer śledczy spisał taśmę na nowo i tam, gdzie było niewyraźne, wykropkowane dźwięki, wstawił nazwiska adwokatów, prokuratorów i sędziów. Ryszard W. udowadnia, że prokuratura, oskarżając go o kupno samochodu za pieniądze pochodzące z łapówki, pominęła dokumenty transakcji, dowody jego niewinności. Wskazuje też, że wszyscy pomawiający jego, a także sędzie S., byli wynagradzani zawieszeniem kary albo uchyleniem aresztu. Funkcjonariusze natomiast dostawali awans do stołecznego biura do walki ze zorganizowaną przestępczością. Ta rozprawa przed Sądem Najwyższym okazuje się przełomowa dla losów wirtualnej ostrołęckiej ośmiornicy. Zakrojone na szeroką skalę śledztwo po roku kończy się aktami oskarżenia przeciwko kilkunastu kombinatorom z marginesu społecznego w Ostrołęce, którzy dawali pieniądze Bożenie B., rzekomo mającej dojście do orzekających o przyznawaniu renty. Ale to się stanie dopiero po opuszczeniu przez dr Ludwikowską i doktora Andrzeja Szaniawskiego aresztu. Na razie Oboje są w więzieniu i nie mają dostępu do akt prokuratorskich. Nie wiedzą, że ta kobieta obciążyła ich zeznaniami, nie tylko ich. Napisała bowiem do policji anonim, podając się za pracownika Ostrołęckiego Sądu, iż znani są jej sędziowie, którzy wydają wyroki za łapówki i nie tylko sędziowie. W korupcyjnym procederze miała też uczestniczyć kierowniczka sekretariatu Wydziału Sądu Maria K. To ona, zdaniem Bożeny B., w zmowie ze swą szefową załatwiła odroczenie skazanemu Stanisławowi G. odsiadywanie kary. Organy ścigania bez trudu dotarły do autorki anonimu, bowiem siedziała wówczas w więzieniu. Bożena B. jest od lat notowana w kartotekach policyjnych. Wpływały na nią skargi od ludzi, których oszukała. Wyłudzała pieniądze za obietnicę załatwienia czegoś w urzędzie, sądzie, za oszustwa, zwłaszcza powoływanie się na wpływy w ZUS oraz oferowanie załatwienia łapówkarskich rent, została skazana na 3 lata pozbawienia wolności. Po odczytaniu wyroku krzyczała do sędziów: ja tego tak nie zostawię, jeszcze mnie popamiętacie. Tylko politycznym zapotrzebowaniem ówczesnego ministra sprawiedliwości i prokuratora krajowego na wykrycie w 4. RP skorumpowanych sędziów można wytłumaczyć rozkręcenie się gigantycznego śledztwa po anonimie mszczącej się na sędziach hochsztaplerki. Za obietnicę rewizji wyroku kara miała być w zawieszeniu i natychmiastowego zwolnienia jej z aresztu była Salowa chętnie dostarczała prokuratorowi wyssanych z palca argumentów na przekupstwo wśród sędziów. Oskarżycielowi nie przeszkadzało, że wielokrotnie zmieniała zeznania, myliła daty, miejsca popełnienia przestępstwa i że chwaliła się na mieście, ile teraz od niej zależy, kto pójdzie za kratki. Prokuratura nie marnowała czasu. Wprawdzie sędziowie z Ostrołęki i lekarze z Pruszkowa nadal nie przyznawali się do świadczeń za łapówki. Około 30 osób z listy byłej Salowej, które płaciły jej za dojścia do urzędów i pozytywne załatwienie ich sprawy, stanęło przed sądem. Większość dobrowolnie poddała się karze, godząc się na niski uzgodniony z prokuraturą wyrok. W tej grupie była też żona Stanisława G., która już w czasie pierwszego przesłuchania w prokuraturze przyznała się, że płaciła Bożenie B. jako pośredniczce w uzyskaniu przychylności sędziów i lekarzy dla jej męża, chcącego uniknąć więzienia. Już 8 miesiąc siedzą w warszawskich aresztach psychiatrzy ze szpitala specjalistycznego w Tworkach. Pierwszy szok minął. Szczególnie dla dr Ludwikowskiej było to jak obuchem w głowę, gdy pierwszego dnia aresztu pielęgniarka, patrząc na jej kaszmirowy sweter, zapytała: komu go ukradłaś? Powoli znieczulają się na traktowanie ich jak przestępców. Trochę pomaga wiedza psychiatryczna o tym, jakie są granice odporności człowieka. Trzeba się zaadaptować do nowej rzeczywistości. Drobna, delikatna z urody i sposobu bycia dr Ludwikowska jakoś się dogaduje z oskarżonymi o pospolite przestępstwa towarzyszkami niedoli w celi. Nawet udaje się jej narzucić tym dzieciom ulicy swój styl zachowania. Gdy któregoś dnia oddziałowa potraktowała aresztantki arogancko, młode więźniarki zwróciły jej uwagę, że życzą sobie więcej kultury. Na wspomnienie miny funkcjonariuszki pani doktor jeszcze dziś się śmieje. Najgorsze jest odcięcie od jakichkolwiek informacji. Nawet nie ma komu zadać pytania, co dalej. Prokurator przesłuchiwał psychiatrów tylko raz przez 15 minut. Nie mogą się zapoznać ze swoimi aktami śledczymi. Lekceważone są ich problemy ze zdrowiem. Dzień przed aresztowaniem dr Andrzej Szaniawski tak niefortunnie się przewrócił, ma chory kręgosłup, że złamał szczękę. Właśnie wyjeżdżał do chirurga, kiedy został zatrzymany w swoim domu w Warszawie. Z aresztu skarży się siostrze, że nie może porządnie zamknąć ust. Kości wyłażą w 2 miejscach. Na proste środki przeciwbólowe czeka tygodniami. Gdy wreszcie po interwencjach rodziny zrobiono mu operację stomatologiczną, szczęka zrosła się krzywo i trzeba ją było na nowo łamać. Andrzej Szaniawski cierpi na cukrzycę, która nieleczona powoduje nieodwracalne zmiany w organizmie. Więzienny lekarz powiedział mu, że najważniejsza jest dieta i przepisał 0,5 pomarańczy dziennie. Aresztant ma objawy depresji. Nie lepiej jest ze zdrowiem dr Urszuli Ludwikowskiej. Ordynator nosi w sobie bombę zegarową, tętniak w sercu. Trzeba regularnie sprawdzać, czy nie jest potrzebna natychmiastowa operacja. Internista w areszcie lekceważy prośby pacjentki o konsultację kardiologa. Gdy lekarka zgłasza bóle wieńcowe, pyta ją z udawanym zatroskaniem: a może pani czymś się denerwuje? Któregoś dnia Ludwikowska czuje się tak źle, że więzienny lekarz przestaje wreszcie ironizować i zgadza się na przewiezienie chorej do specjalistycznej cywilnej poradni w Aninie. Podjeżdżają tam suką, aresztantka jest skuta łańcuchem na prowadnicy za ręce i nogi. Tak zabezpieczona przed ucieczką idzie w obstawie antyterrorystów długimi korytarzami przychodni pełnymi pacjentów. Założenie łańcuchów osobiście zlecił dowódca konwoju, bo wysnuł wnioski z faktu, że śledztwo prowadzi prokuratorski Wydział Przestępczości Zorganizowanej. To nie koniec upokorzeń cenionej w kręgu psychiatrów ordynator. Innego dnia wywołują ją rano z celi, bo ma jechać do sądu w Otwocku. Znów kajdanki na ręce, dobrze chociaż, że nie każą założyć czerwonego kombinezonu. Trafia na policyjny dołek, a potem do sali rozpraw, gdzie jako biegły sądowy ma przedstawić opinię psychiatryczną oskarżonemu, który do marca 2006 roku leżał na jej oddziale w szpitalu w Tworkach. Po napisaniu opinii jest ponownie umieszczona w tzw. sieczkarni, jak oskarżeni nazywają pomieszczenie, skąd doprowadza się ich przed sąd. Czeka tam kilka godzin, do wieczora. Współwięźniowie chcą ją poczęstować kanapką, od rana nic nie jadła, ale policjant nie pozwala. Kiedy już po wyjściu doktor z aresztu pytam ją, jak zniosła więzienie, wyznaje, że nie była tam szczególną sensacją. Wtedy siedziało w celach wiele osób wykształconych, do niedawna na stanowiskach, nie mających nic wspólnego z pospolitymi przestępstwami. Trzymały się, o ile to było możliwe, razem, bo odczuwały, że są w gorszej sytuacji niż zwykli przestępcy. Ci, jeśli napadli na kogoś i obrabowali, byli szybko przesłuchiwani i często odpowiadali w sądzie już z wolnej stopy. Wobec takich osób jak ona stosowano tak zwany areszt wydobywczy. Tam się wpada jak w czarną dziurę, mówi doktor Ludwikowska. Przez 8 miesięcy śledztwa przesłuchano mnie tylko raz po zatrzymaniu. Trwało to kilkanaście minut. Moje akta prokuratorskie są chude, zbudowane głównie na kłamstwach Bożeny B. A mimo to, na wniosek oskarżyciela, sądy przedłużały areszt psychiatrom z Tworek aż 4 razy, uzasadniając tym, że grozi im surowa kara, a na wolności podejrzani mogliby mataczyć. Brzmiało bez sensu, bo Bożena B., która ich obciążyła, swoje zeznania już złożyła. A poza tym zostali oskarżeni o czyn sprzed 6 lat. Odpowiednia dokumentacja lekarska była zdeponowana w archiwum szpitala. Prokurator w ogóle o nią nie pytał. Natomiast w rozmowie z obserwatorami z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka asesor ze Stołecznego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi tłumaczyła przedłużanie aresztu dla Andrzeja Szaniawskiego i Urszuli Ludwikowskiej tym, że prokurator prowadzący sprawę tak ładnie ją o to poprosił, dzwoniąc na komórkę. Takim instrumentalnym traktowaniem przez zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego, jakim jest areszt, zajęła się Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która skierowała protest do Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom Rady Europy. Napisano w nim, że w Polsce ludzi zamyka się na chybił trafił, wedle zasady najpierw wsadzić, a potem poszukać dowodów winy. Nie bez powodu został ukuty przez adwokatów termin areszt wydobywczy, który stał się metodą na zmiękczanie podejrzanych albo wymuszanie na nich zeznań obciążających innych. W grudniu 2006 roku akt oskarżenia przeciwko obojgu lekarzom ze szpitala w Tworkach trafia do sądu rejonowego w podwarszawskim Pruszkowie. Już wiadomo, że ostrołęcka ośmiornica była wirtualna, w materiale dowodowym nie ma śladu przestępczości zorganizowanej. Stanisław G. nie był żadnym mafiozo, ale lubiącym zajrzeć do kieliszka piekarzem. Psychiatrzy ze szpitala w Tworkach odpowiedzą z paragrafu o korupcji. Urszuli Ludwikowskiej przedstawiono zarzut, że w 2000 roku, działając wspólnie i w porozumieniu z Andrzejem Szaniawskim, przyjęła od Bożeny B. i Magdaleny G. korzyść majątkową w postaci wyrobów artystycznych o wartości nie mniejszej niż 800 zł w zamian za sporządzenie dla Sądu Okręgowego w Ostrołęce nieprawdziwej w treści opinii o skazanym Stanisławie G., stwierdzając, że G. nie może na razie iść do więzienia ze względu na stan zdrowia psychicznego, utrudniła prowadzone przeciwko niemu postępowanie. W tej opinii, wydanej 17 listopada 2000 roku, psychiatrzy z Tworek szczegółowo opisali, że Stanisław G. po wypadku, który spowodował w 1997 roku, przez 2 tygodnie był nieprzytomny. Potem leczono go na ojomie, nie mógł mówić ani pisać. Następnie przeszedł wiele operacji, miał ataki padaczki, w kilku szpitalach i przychodniach leczył się neurologicznie. Od 1998 roku był pod opieką psychiatry, bo nie mógł spać, gdy usnął, budził się z krzykiem, w ciągu dnia siedział osowiały. 3-krotnie próbował odebrać sobie życie. Te myśli zresztą go nie opuszczają, wtedy poci się, ma przyspieszone bicie serca. We wrześniu 2000 roku pacjent został skierowany do specjalistycznego szpitala w Tworkach z powodu narastających objawów depresyjnych i 2-krotnych prób samobójczych. Napady padaczkowe były częstsze, co wymagało konsultacji neurologicznych. To rozpoznanie zostało potwierdzone w czasie hospitalizacji. Biegli psychiatrzy uznali, że G cierpi na zespół depresyjny reaktywny na podłożu organicznego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i wymaga dalszego leczenia szpitalnego. W opinii uzupełniającej z 17 stycznia 2001 roku wydanej na żądanie prokuratora nie mogli dokładnie określić, kiedy ustąpi choroba. Ich zdaniem po pół roku należałoby ponownie ocenić stan psychiczny pacjenta. Doktorowi Szaniawskiemu przedstawiono dwa zarzuty, że otrzymał od Bożeny B 2000 zł za wystawienie nieprawdziwej dokumentacji lekarskiej o stanie zdrowia Stanisława G i że następnie przyjął od Magdaleny G 500 zł za udzielenie dwudniowej przepustki ze szpitala dla jej męża. Oskarżeni czują się napiętnowani nawet w swym środowisku zawodowym. Nie ujęli się za nimi koledzy po fachu ani żaden samorząd lekarski. Oboje stracili pracę i wyraźnie podupadli na zdrowiu. Doktor Ludwikowska stawia się na rozprawy wsparta o ortopedyczne kule. To odezwała się nieleczona w więzieniu osteoporoza, powodując złamanie nogi. Doktor Szaniawski wyszedł na wolność z nadwyrężonym kręgosłupem, gdy składa wyjaśnienia, nie jest w stanie dłużej utrzymać się w pozycji stojącej. A sędzia powołuje coraz to nowych świadków, aby wypytać o wydarzenia sprzed 6 lat, które tak zaciążyły na życiu obojga psychiatrów. Trzeba zweryfikować to, co napisał prokurator. W relacji lekarza dyżurnego szpitala w Tworkach było tak. Późnym wieczorem 12 września 2000 roku zgłaszają się do izby przyjęć szpitala psychiatrycznego w Tworkach Stanisław G., z, jak ją przedstawia, kuzynką, Bożeną B. Mężczyzna ma na skierowaniu z przychodni specjalistycznej w Ostrołęce wypisane rozpoznanie, depresja. Badanie pacjenta uzasadnia jego natychmiastową hospitalizację. Lekarka z izby przyjęć w historii choroby wpisuje polecenie dla pielęgniarki oddziałowej, żeby chorego obserwować, bo ma myśli samobójcze. Stanisław G. dostaje leki. Następnego dnia rano chorego bada dr Andrzej Szaniawski. Potwierdza wcześniejsze rozpoznanie. Zespół depresyjny reaktywny. Z przywiezionej dokumentacji, a także wywiadu lekarskiego wiadomo już, że nowo przyjętego czeka osadzenie w więzieniu. Dostał 8 lat za spowodowanie po spożyciu alkoholu wypadku drogowego, w którym zginęły 2 osoby. Pacjent panicznie boi się zamknięcia go w celi, przed przyjęciem do szpitala chciał sobie odebrać życie i to było bezpośrednią przyczyną skierowania go do szpitala w Tworkach. 2 miesiące później z przebiegiem leczenia Stanisława G. zapoznaje się ordynator Urszula Ludwikowska, która wróciła z długiego urlopu. Wśród spraw do załatwienia czeka na nią jako biegłą pismo z sądu o sporządzenie opinii, czy stan psychiczny pacjenta G. pozwala na osadzenie go w więzieniu po prawomocnym wyroku. Jest pytanie, kiedy konkretnie byłoby to możliwe. Ordynator przygotowuje opinię z doktorem Szaniawskim, który również jest biegłym. Istnieje zasada, że taki dokument zawsze wystawia 2 psychiatrów. Prokurator z warszawskiej Pragi chyba o niej nie wie, bo w akcie oskarżenia zarzucił ordynator, że protekcyjną opinię napisała wspólnie i w porozumieniu z kolegą. Oskarżona wyjaśnia przed sądem. Opieraliśmy się na obszernej dokumentacji lekarskiej z naszego szpitala i z poprzednich pobytów chorego w zakładach lecznictwa zamkniętego. W roku 2000 Stanisława G., który 2-krotnie usiłował odebrać sobie życie, na szyi miał tak zwaną bruzdę wisielczą, leczono w 3 różnych szpitalach, m.in. w Wojskowym przy ulicy Szaserów w Warszawie. Diagnozy stawiane jeszcze przed przyjazdem do Tworek brzmią: depresja na tle organicznym, padaczka pourazowa, zespół lękowo-depresyjny. Gdzieś nawet rozpoznano zespół otępienny. Takie objawy mógł sugerować stan depresyjny. Pacjent miał robione badania komputerowe. Napisaliśmy w opinii dla sądu, że cierpi na depresję reaktywną, której podłożem są organiczne zmiany w mózgu. W tym stanie, póki nie zostanie podleczony, nie powinien być zamknięty w więzieniu. Stanisław G. leżał w szpitalu do 14 grudnia 2000 roku, kiedy to uznaliśmy, że sytuacja jest na tyle opanowana, że można go wypisać na dalsze leczenie do domu. W styczniu 2001 roku sąd zapytał, jak długo będzie trwała choroba skazanego z Ostrołęki. Wysłaliśmy opinię uzupełniającą, już bez badania pacjenta, że trudno określić dokładny termin. Depresję Stanisława G. pogłębiały zmiany organiczne mózgu, czego wyrazem były napady padaczkowe, stwierdzone też w innych szpitalach. Wnioskując depresję reaktywną, tłumaczy w sądzie drugi oskarżony, która ustąpi, gdy ustaną powodujące ją czynniki, proponowaliśmy przedłużenie leczenia w warunkach ambulatoryjnych, tak aby za pół roku powtórzyć badanie i wtedy termin bezpiecznego odbywania kary można doprecyzować. Jak wynika z akt śledczych, piekarz ponownie pojawił się w szpitalu w Tworkach 18 kwietnia 2001 roku, bo poprzedniego dnia usiłował się powiesić. Powiedział, że właśnie dostał wezwanie na rozprawę, gdyż do sądu nadeszła opinia psychiatrów ze szpitala w Gostyninie, że można go zamknąć w więzieniu. Nie mógł znieść tej myśli, zwłaszcza po artykule w lokalnej prasie, gdzie przedstawiono go jako mordercę, który powinien zgnić za kratami. W nocy targnął się na swoje życie. Odratowała go stale czuwająca żona. Również w czasie tego drugiego pobytu inni lekarze ze szpitala w Tworkach rozpoznali to wszystko, co ordynator stwierdziła kilka miesięcy wcześniej. Stanisław G. wyszedł 2 maja 2001 roku do domu na przepustkę, był długi weekend i już się w Tworkach nie pojawił, bo został doprowadzony do więzienia. Sąd powołuje na świadka Bożenę B., filar wiedzy prokuratora o udziale lekarzy ze szpitala w Tworkach w ostrołęckiej Ośmiornicy. B. jest przyprowadzona przez policjantów. Odsiaduje bowiem wyrok za kolejne oszustwo, wyłudzanie kredytów z firmy Provident. W poprzednich, jako tzw. mały świadek koronny, korzystała z nadzwyczajnego złagodzenia kary. Kobieta wchodzi pewnym krokiem na salę rozpraw, z uśmiechem przygląda się publiczności. Tylko oskarżonych omija wzrokiem. Na stereotypowe pytanie sędziego, co świadkowi wiadomo w sprawie, odpowiada aroganckim tonem, że ma już dosyć tych wypytywań. Jak będzie chciała, to nic nie powie. Ale mówi. Było tak. Stanisława G. poznała przez znajomego, którego matka, właścicielka sklepu spożywczego, zaopatrywała się w piekarni małżeństwa G. Gdy się dowiedziała o wypadku samochodowym, postanowiła pomóc piekarzowi w uniknięciu odsiadki za kratkami. Jej dobra znajoma, Maria K., kierowniczka sekretariatu Wydziału Penitencjarnego w Ostrołęckim Sądzie, podsunęła pomysł. Trzeba załatwić G. wariackie papiery. Ale żeby sąd odroczył wykonanie kary, skazany musi trochę poleżeć na szpitalnym łóżku w psychiatryku. I najlepiej byłoby, gdyby się targnął na swoje życie. Ja znam wielu ludzi w Ostrołęce, chwali się świadek w sądzie po zdjęciu jej kajdanków. Kiedyś, gdy pracowałam jako salowa w miejscowym szpitalu, poznałam tam doktorkę od psychiatrii, Elżbietę K. Załatwiała ludziom papiery na renty, jeśli w ZUS-ie była odmowa. Byłam dla niej naganiaczem tego rodzaju interesantów. Umówiłam się z nią telefonicznie, aby w przychodni przyszpitalnej przyjęła Stanisława G. Przed tą wizytą zawoziłam kilka razy Marię K. do piekarza na kolację, aby omówić całą sprawę, no i żeby dostała swoje pieniążki za fatygę. Wszyscy wiedzieliśmy, że G. był całkiem zdrowy na umyśle. Doktor Elżbieta K. też wiedziała, że będą potrzebne twarde papiery dla odroczenia kary. Jak wyglądało badanie tej lekarki? Pyta sędzia. Tak, uśmiecha się złośliwie Bożena B., że nawet nie trzeba było mnie wypraszać z pokoju. Doktorka rozumiała wszystko bez słów. Wypisała wsteczne papiery, bo nie może być tak, aby pacjent nigdy nieleczony od razu dostał skierowanie do Tworek. I dopiero gdy miała już zapisaną całą kartę chorobową, wystawiła skierowanie na leczenie szpitalne zgodnie z naszym rejonem. Zapewniała, że wszystko pójdzie dobrze, bo ma w Tworkach znajomych psychiatrów, konkretnie dr Urszulkę, i ona już będzie wiedziała, co robić dalej. Na odchodnym pouczyła nas, że dla lekarza dyżurnego w izbie przyjęć szpitala trzeba mieć przygotowane 5000 zł. Następnego dnia pojechali w trójkę, małżeństwo G. i Bożena B., do Tworek. Pod szpitalem byli późnym wieczorem. Weszliśmy do izby przyjęć, zeznaje świadek. Tam powiedziało się dyżurnemu lekarzowi, że jesteśmy z prywatnego gabinetu dr K. z Ostrołęki i on bez badania skierował nas na pierwsze piętro. Piekarzowi wyjęła z koperty 5000 zł i zostawiła na biurku. To dziwne, że akurat ta rzekoma łapówka pozostała poza zainteresowaniem prokuratora. Nie pasowała do linii oskarżenia, powie później pełnomocnik dr Urszuli Ludwikowskiej. Następnie, wyjaśnia była salowa, poszliśmy na piętro do gabinetu doktora Szaniawskiego. Tam już się rozmawiało bez owijania w bawełnę. To znaczy G. miał się nie odzywać, a ja powiedziałam wprost, że on musi udawać chorego, bo inaczej będzie siedział. Doktor na to, że pójdzie nam na rękę i nawet zrobi tak, aby G. nie musiał z tymi głupkami zbyt długo leżeć. Ale chyba zdajemy sobie sprawę, że się naraża, bo sprawa dotyczy wyroku. I jeszcze wspomniał, Bożena B. odwraca się w stronę oskarżonego, który kręcąc przecząco głową ukrył twarz w dłoniach, że ma wydatki na działce, odcięli mu prąd, tak że pieniążki się przydadzą. Wtedy położyłam na biurku 2000 zł w kopercie, dałam mu do zrozumienia, że jeszcze więcej dostanie, jeśli się postara. Doktor nie przeliczył przy nas, powiedział tylko, że on sam opinii do sądu nie będzie pisał, musi to zrobić z ordynatorką. Zapytaliśmy, co możemy dać dr Ludwikowskiej na prezent. Kupcie jakiegoś rupiecia, ona kocha się w antykach, poradził. A jak oskarżony był ubrany? Pyta adwokat. Normalnie, w krótkim fartuchu z tyłu rozciętym. Doktor Szaniawski wyjaśnia, że z uwagi na trudności z dopasowaniem kitla do swojej postury nie chodzi w szpitalu w fartuchu. Z zeznania Bożeny B. wynika, że piekarz dostał od tego lekarza numer jego prywatnego telefonu. W szpitalu Stanisław G. leżał do 14 grudnia 2000 roku. W czasie tej hospitalizacji sąd w Ostrołęce otrzymał opinię, której treść komentowali na sali oboje oskarżeni. Ponowny przyjazd do szpitala w kwietniu 2001 roku to, jak zeznaje Bożena B., pomysł sekretarki z Wydziału Penitencjarnego, która pilotowała sprawę w sądzie i uznała, że skazanego trzeba jeszcze raz położyć, aby sąd się upewnił, że wykonanie wyroku jest niemożliwe. To wtedy dr Szaniawski miał poradzić telefonicznie piekarzowi, który dzwonił na jego komórkę w czasie jazdy do Tworek, aby zrobił sobie sznurkiem bruzdę na szyi, dla upozorowania próby samobójstwa. Ponieważ wiedzieliśmy od Marii K., że przyjdzie zapytanie z sądu i dr Urszulka wypisze opinię, zeznaje Bożena B., kupiliśmy jej prezent. Najpierw myśleliśmy o 17-wiecznym fortepianie, ale ostatecznie żona G. wybrała ozdobę na stół w kształcie winogrona. W Półtusku w sklepie z pamiątkami kosztowało to 800 zł. I jeszcze do tego była szkatułka, którą daliśmy za drugim pobytem. W gabinecie pani ordynator, świadek chętnie zeznaje, byle tylko jej nie przerywać, wtedy robi się agresywna, położyliśmy prezenty na biurku, ja przekazałam pozdrowienia z Ostrołęki i kazałam wypełnić papiery dla sądu według instrukcji od pani Marii, którą nam wypisała. W opinii musiało się znaleźć sformułowanie, że pacjentowi nie wolno przebywać w pomieszczeniu zamkniętym. Ordynator po obejrzeniu winogrona powiedziała, że bardzo ładne i teraz z pewnością pomoże. Już z jej pierwszych słów zorientowałam się, że łapie, o co nam chodzi. Pani opisuje sytuację inaczej niż w śledztwie. Irytuje się sędzia Albert Parzyszek, wyliczając niezgodności. Która wersja jest prawdziwa? Czy ja muszę odpowiadać na te wszystkie pytania? Bożena B. podnosi głos. Składam zeznania dotyczące setek spraw i osób. Już mi się wiele rzeczy myli, łącznie z nazwiskami, a poza tym ja mam taką naturę, że nie przywiązuję wagi do pewnych szczegółów. Teraz wszyscy mają do mnie pretensje, ale gdy trzeba było załatwić, żeby człowiek nie poszedł do mamra, to do mnie jak w dym, bo ja każdemu chciałam pomóc. Choćby z tymi rentami. Lekarze orzecznicy brali pieniążki, nie wywiązywali się z obietnicy, a ludzie mają pretensje do mnie, bo ja pośredniczyłam. Niewzruszony tą tyradą sędzia nadal wykazuje, że świadek jest niekonsekwentna. Z protokołu przesłuchania w śledztwie wynika, że pani w czasie pierwszego przyjazdu z małżeństwem G. do szpitala w Tworkach dała doktorowi Szaniawskiemu 2000 zł. W kolejnej godzinie składania zeznań pani podaje, że nie widziała wtedy oskarżonego. Następnie usłyszeliśmy, że te pieniądze wręczył doktorowi Stanisław G. Świadek. Przedtem mówiłam to, co zapamiętałam. Dzisiaj zeznaję samą prawdę. W dniu przyjęcia G. do szpitala Szaniawskiego tam nie było. Kolejny świadek. Właściciel sklepu z pamiątkami w Półtusku, u którego żona Stanisława G. kupiła dowód wdzięczności dla ordynatora, twierdzi, że nigdy nie miał w swoim sklepie ozdoby w kształcie winogrona za 800 zł. Bibelot, okazany mu na zdjęciu z akt, kupił we Francji, gdy był tam na wycieczce. Za sztukę zapłacił 10 franków, to cena paczki papierosów. Szkatułkę widzi pierwszy raz w życiu. Biegły rzeczoznawca, który na zlecenie sądu sporządził wycenę kiści winogron, stwierdza, że tego rodzaju przedmioty są sprowadzane z Chin i w roku 2001 wartość jednego egzemplarza wynosiła około 45 zł, wliczając 100% marży. Natomiast drewnianą szkatułkę, której zdjęcie jest w akcie oskarżenia, można kupić za 55 zł. O tym, jaką rolę w sprawie piekarza odegrała oszustka B, opowiada przed sądem jego żona, Magdalena. Stanisław G. dotarł przez znajomych do Bożeny B., gdy panicznie bojąc się więzienia, szukał sposobu na pozostanie na wolności. Kobieta zapewniła go, że ma znajomości w sądzie i wśród psychiatrów, więc położą go na łóżku w Tworkach i tam dostanie wariackie papiery. To wszystko kosztowało, ona w sumie wzięła od nas około 70 tysięcy złotych, zeznaje Magdalena G. Przed wyjazdem do szpitala Bożena B. kazała jej przygotować 2000 zł dla lekarza. Podjechali pod izbę przyjęć, piekarzowa, która została w samochodzie, dała kuzynce pieniądze i oboje poszli do izby przyjęć. B. wróciła po pół godzinie z dobrą wiadomością, że Stasiek jest przyjęty. Zapytałem, co z pieniędzmi, a ona, że wziął taki jeden lekarz, ale nie podała jego nazwiska. Dopiero po jakimś czasie mi powiedziała, że to był dr Szaniawski. Nie wiem, za co mu płaciła. Po dwóch tygodniach pojechałam z B do męża do szpitala. Wtedy z tym psychiatrą się nie widziałam dopiero po miesiącu, gdy mężowi już bardzo tęskniło się za dziećmi i chciał wyjść na przepustkę. W zasadzie nie było przeszkód, ale z własnej inicjatywy dałam doktorowi 500 zł, choć on mówił mi, że nie trzeba. Mąż pobył trochę w domu i wrócił na szpitalne łóżko. Gdy za drugim pobytem wiosną 2001 roku znów dostał na niedzielę przepustkę, już do Tworek nie dojechał, z domu zabrali go do więzienia. Magdalena G. nie pamięta, czy przekazywała Bożenie B. jeszcze inne pieniądze w związku z pobytem męża w szpitalu. Z panią ordynator miała kontakt tylko raz, kiedy wręczyła jej winogrona, ale bez szkatułki. Świadek nie wie, co to jest antyk, nie zna się na sztuce. Czy to coś pyta, co się mieści w reklamówce? Z zawodu jest murarzem. W sądzie odwołuje niektóre wyjaśnienia ze śledztwa. Powiedziałam, że osobiście wręczyłam 2000 zł doktorowi Szaniowskiemu, teraz mówię, że to nieprawda. Łapówkę dla doktora dałam Bożenie B. przed szpitalną bramą, nie wiem, co z nią zrobiła. W śledztwie zeznawałam tak, jak chcieli, bo bałam się, że pójdę za kratki i nie wiadomo, co będzie z dziećmi. Mąż już odbywał karę. Przywieziono mnie do prokuratury i policjant straszył, że długo posiedzę. Potem zaprowadzili mnie do innego pokoju, gdzie czekał mój Stasiek w kajdankach. Płakał, błagał, żebym podpisała tak, jak chcą, poddała się dobrowolnie karze, bo co będzie z dziećmi, pójdą do sierocińca. A tak to zostanę na wolności. Policjant mu to obiecał, więc przyznałam się i postawiono mi zarzut wręczenia korzyści majątkowej. Oskarżony potwierdza, że w sprawie Stanisława G. najczęściej kontaktował się z Bożeną B. Upoważnił go do tego pacjent, przedstawiając tę kobietę jako kuzynkę i byłą pielęgniarkę. Bożena B. mówiła mu, że jest potrzebna opinia do sądu, prosiła, aby była życzliwa. Odpowiedziałem, że musi być rzetelna. Unikałem potem z nią kontaktu, gdyż ekspresyjnie skracała dystans. Za drugim razem usiłowała dać mi buzi. Nigdy nie wręczała mi pieniędzy, w ogóle nie było rozmowy na ten temat. Doktor Andrzej Szaniawski zaprzecza też oskarżeniu, że żona Stanisława G. położyła mu na biurku kopertę z 500 zł łapówki, bo chciała, aby mąż dostał przepustkę. Nie było żadnych przeszkód, aby pacjent wrócił na kilka dni do domu. Rozmawiałem z nim o tym, nawet namawiałem, ale on się obawiał ojca jednej z ofiar wypadku, który spowodował. Podobno ten człowiek już na rozprawie w sądzie groził, że zastrzeli zabójcę jego syna, miał pozwolenie na broń. G. z trudem został nakłoniony do wyjścia na przepustkę, dlatego zarzut, że w tej sprawie mnie przekupiono, uważam za absurdalny. Przed sądem staje wsparty o kule, to pozostałość po tragicznym wypadku samochodowym, Stanisław G. Potwierdza, co mówił w śledztwie, że przed pobytem w szpitalu w Tworkach chciał się powiesić. Nie pamięta, ile było takich prób. Gdy ponownie został przyjęty, leżał na innym oddziale niż poprzednio, nie miał kontaktu ani z dr Ludwikowską, ani z doktorem Szaniawskim. Nie rozmawiał telefonicznie z oskarżonym, jak ma się zachować, aby być przyjętym do szpitala psychiatrycznego. To Bożena B. instruowała go, mówiła o tej bruździe robionej sznurkiem na szyi. Świadek nie pamięta, czy to było w trakcie pierwszej czy drugiej podróży z Ostrołęki do Tworek. Uważa, że w opinii sporządzonej przez oskarżonych napisano to, co się z nim działo. W trakcie pobytu w szpitalu i rozmów z lekarzami nie udawał, bo nie potrafi. Naprawdę po wypadku chciał się powiesić, ale żona go odratowała. Na temat powtórnego przyjęcia Stanisława G. do szpitala w Tworkach w kwietniu 2001 roku zeznaje też pracująca tam od 40 lat psychiatra dr Elżbieta Małecka-Bańska. Pacjent przyjechał w późnych godzinach wieczornych ze skierowaniem psychiatrycznym ZOS w Ostrołęce. Wypisane w nim rozpoznanie wstępne brzmiało: stan po próbach samobójczych, zaburzenia depresyjne reaktywne. Lekarz w izbie przyjęć potwierdził diagnozę, odnotował też bruzdę wisielczą na szyi Stanisława G. Sąd. Czy taka bruzda może być udawana? Nie budziła wątpliwości, ale przy ocenie aktualnego stanu zdrowia pacjenta w momencie przyjęcia nie kierowaliśmy się tylko tym symptomem. Rozpoznanie moje brzmiało: zespół depresyjny, padaczka pourazowa. Zleciłam leki przeciwpadaczkowe. Sędzia. Gdyby miała pani opiniować w kwestii, czy stan, w jakim był G., pozwala na odbywanie kary w więzieniu, jaką dałaby pani odpowiedź? Świadek zagląda do dokumentacji lekarskiej. Pacjent był po trzech próbach samobójczych i miał też epizod depresyjny w stopniu umiarkowanym, co wymaga leczenia. Stan depresyjny pana G. powodowany był groźbą odbycia kary, ale trzeba pamiętać, że dotyczyło to osoby z pourazowym uszkodzeniem ośrodka nerwowego, reagującej inaczej niż człowiek zdrowy. Dalsze leczenie mogłoby doprowadzić do stanu pozwalającego na ukaranie pozbawieniem wolności. Ale w momencie, gdy sąd domagał się opinii, uczciwość pracujących pod przysięgą biegłych kazała stwierdzić, że nie można takiego człowieka zamykać za kratami, bo targnie się na swoje życie. Sędzia. Czy możliwe jest, że pacjent symulował chorobę, mając instrukcję od innego psychiatry? Symulacje, tłumaczy dr Małecka-Bańska, to jeden z problemów psychiatrycznych. Czasem trudno je odróżnić. Zaburzenia reaktywne trwają latami, doprowadzają do głębokiej regresji zachowań, zwłaszcza u osoby z organicznym uszkodzeniem ośrodka układu nerwowego. G był wcześniej w innych szpitalach i tamtejsi lekarze stawiali diagnozę podobną do naszej. Sędzia. Inaczej, czy to znaczy, że w sprawie rozpoznania choroby kontaktowała się pani z oskarżonymi? Świadek. Nawet mi to nie przyszło do głowy. Przed sądem staje kolejna grupa ważnych w sprawie świadków. To psychiatrzy z innych szpitali niż w Tworkach, którzy na zlecenie sądu wydawali opinię o chorobie Stanisława G. Konkretnie mieli odpowiedzieć na pytanie, czy stan zdrowia skazanego na tyle uległ zmianie, że może on odsiadywać wyrok. W marcu 2001 roku, czyli 2 miesiące po wydaniu przez oskarżonych suplementu do swojej opinii, dwoje specjalistów biegłych sądowych ze szpitala psychiatrycznego w Gostyninie, dr Beata Swędrowska i dr Ryszard Wardeński, stwierdziło, że nie ma przeszkód w odbyciu kary przez Stanisława G. Po latach przed sądem psychiatrzy z tego ośrodka już nie są tacy jednomyślni, jak w 2001 roku. Zmieniła zdanie dr Swędrowska. Potwierdzam, zeznaję, że wydając w 2001 roku opinię przeciwną do autorstwa dziś oskarżonych, nie miałam kontaktu z pacjentem, opierałam się na załączonej dokumentacji, ale ja w 2001 roku dopiero startowałam w zawodzie psychiatry. Dziś tak bym nie postąpiła, czuję z tego powodu dyskomfort. Prawdopodobnie założyliśmy, że stan pacjenta się poprawił. Od tamtej pory wystawiłam wiele opinii, ale zawsze pacjenta badałam. Ale państwo mieli dokumentację lekarską, która kończyła się w grudniu 2000 roku, a opinię wydaliście w marcu 2001, zauważa obrońca oskarżonych. Czyli brakowało danych o pacjencie z 4 ostatnich miesięcy. Lekarka. Teraz zdaję sobie sprawę, że w międzyczasie mogły zajść istotne zmiany w zdrowiu badanego. Nasz wniosek był oparty tylko na jednej przesłance i nie do końca przemyślany. Co skłoniło panią do sformułowania opinii, że skazany G cierpi na depresję reaktywną, wywołaną stresem po wypadku, czyli uwarunkowaną sytuacyjnie? Pyta drugi pełnomocnik oskarżonych.